od 8 wiersza przeczytamy pewne wydarzenie, które miało miejsce w historii Izraela. Od 8 do 16 wiersza. Strona Biblia, tej Ligi Biblijnej, 82. Innych trzeba sobie poszukać. W czasie pobytu Izraelitów w Refidim wyruszyli przeciwko nim Amalekici i stanęli do walki. Wtedy Mojżesz polecił Jozuemu: wybierz nam odpowiednich mężczyzn i wyjdź do walki z Amalekitami. Ja stanę jutro na szczycie wzgórza i będę miał za sobą Bożą laskę. Jozue zastosował się do słów Mojżesza. Wyruszył do walki z Amalekitami. Mojżesz zaś, Aaron i Hur weszli na szczyt wzgórza. Podczas bitwy było tak, że gdy Mojżesz trzymał swoje ręce w górze, przeważał Izrael. A kiedy je opuszczał, przeważali Amalekici. Ale ręce Mojżesza zdrętwiały. Wzięli zatem kamień, ustawili go tak, że Mojżesz mógł na nim usiąść, a potem Aaron i Hur podtrzymywali jego ręce, jeden z prawej, a drugi z lewej strony. Dzięki temu ręce Mojżesza pozostawały w górze niezmiennie aż do zachodu słońca. Jozue natomiast pokonał Amalekitów i ich wojsko ostrzem miecza. Po bitwie Pan polecił Mojżeszowi: zapisz to na pamiątkę, na zwoju, i każ zapamiętać Jozuemu, że całkowicie wymarzę spod nieba pamięć o Amaleku. Mojżesz zbudował tam ołtarz i nadał mu nazwę Pan moim sztandarem. Potem ogłosił: tak, ręka na tron Pana, wojna Pana z Amalekiem trwać będzie przez pokolenie. Ta niesamowita historia ukazuje nam w niezwykły sposób siłę modlitwy, wagę modlitwy w życiu Kościoła, ponieważ pragnę, żebyśmy przyszły tydzień poświęcili całym Kościołem na modlitwę, dlatego chcę też, żebyśmy z tego Słowa Bożego wzięli zachętę do modlitwy właśnie. Może nie powiem żadnych odkrywczych rzeczy, odkryki tak zwanej Ameryki nie będę odkrywać, ale Boże Słowo chce pobudzić nas, Boże Słowo chce poruszyć nas, abyśmy z nową świadomością, w świeży sposób mogli podejść do modlitwy. Więc ta historia pokazuje nam wpływ ponadnaturalnej rzeczywistości na nadnaturalną rzeczywistość. Że modlitwa ma wpływ na to, co się dzieje, na to, co się wydarza. I że zwycięstwo jest po stronie Pana i że to ręka Pana zwycięża, a nie to, że żołnierze walczyli, że Amalekici zostali pokonani dzięki jakiejś strategii, dzięki jakimś umiejętnościom wojska i tak dalej. Tym czynnikiem, który zdecydował o zwycięstwie, tą wagą, która przeważyła szale zwycięstwa, była modlitwa. Boski czynnik, który przez modlitwę został wywołany i podtrzymywany. Boski czynnik, ta Boża ręka, która zaangażowała się i to ona zdecydowała o tym wielkim zwycięstwie, które miało miejsce i które by nie dokonało się, gdyby nie modlitwa. Sama armia nie wystarczyła. Armia Izraela by przegrała. Tak powiem wam, że Amalekici to byli bardzo bitny naród. To byli urodzeni wojownicy. Tacy Spartanie można tamtych rejonów. Natomiast Izraelici to nie byli żołnierze jeszcze. Oni mieli broń, ale co to z nich była za armia? Żadna z nich armia była. Józef Flawiusz mówi, to z takich źródeł pozabiblijnych, o tej bitwie, że sam Mojżesz się przestraszył, że Amalekici, wiecie, Amalekici to byli potomkowie Ezawa, wnuka Ezawa. Czyli to byli ich pobratemcy Izraelitów. Ich rodzina zaatakowała od tyłu. Oni, z punktu widzenia Amalekitów, oni bardzo dobrze myśleli. Słuchajcie, trzeba ich w zarodku zniszczyć, bo jeśli oni urosną w siłę, to pokonają nas. Więc z punktu ich widzenia to byli dobrzy strategzy. Strategzy wiedzieli, co zrobić. Trzeba ich teraz zaatakować. I zaatakowali od tyłu Izraela. Natomiast Józef Flawiusz mówi, że w Izraelu padł natychmiast duch. Oni upadli na duchu. I Mojżesz musiał podnosić ich na duchu. Więc tak naprawdę z ludzkiej perspektywy to byłaby przegrana bitwa dla Izraela. Oni nie mieli szans. Po ludzku. Nie mieli szans w tej bitwie. A jednak wygrali. I to właśnie nie dzięki zdolności żołnierzy, nie dzięki sile, ale dzięki temu, że to Bóg interweniował. Ale Bóg zainterweniował nie sam. Bóg zainterweniował w odpowiedzi na modlitwę. Więc ta historia, ale też cała historia biblijna, historia wszystkich wojen Izraela ukazuje nam prawdę, że zwycięstwo należy do Pana. Zwycięstwo należy do Pana. I to, tą prawdę zawarł też Mojżesz w ostatnich słowach tego fragmentu, kiedy powiedział tak, ręka na tron Pana. Niektórzy tłumaczą to w ten sposób, że Amalekici podnieśli swoją rękę na tron Pana i to się dla nich źle skończyło. Ale też możemy to w ten sposób przetłumaczyć, że Mojżesz położył swoją rękę na tron Pana. Czyli na ten zwycięski tron, na tego, który jest władcą, który jest Panem. Dlatego on powiedział, tak? Pan moim sztandarem. Pan moim zwycięstwem. Ale wiecie też, ten werset, tu Lwika Biblicy biblijnych przepisach znajdziecie, można przetłumaczyć w ten sposób. Pan ukrytą ręką walczy. Pan ukrytą ręką walczy. Mojżesz podniósł swoją widzialną rękę i uruchomił niewidzialną rękę Boga, która przyniosła zwycięstwo. Która przyniosła zwycięstwo Izraelowi. Więc to pokazuje nam, jak i myślę, że pośród w naszych kręgach to powinna być rzecz oczywista, jaką rolę, jaką wagę decydującą ma modlitwa. To nie jest rzecz, której my możemy zaniedbać, ale rzecz, którą musimy podtrzymywać. Więc moc należy do Pana. Zwycięstwo zależy od Pana. I to tak pięknie Psalm 127 ujmuje, że strażnik daremnie czuwa nad miastem, jeśli Pan miasta nie ustrzeże, że budowniczy daremnie buduje dom, bo jeśli Pan domu nie zbuduje, to wszystko jest na darmo, tak? Że to wszystko jest w ręku Bożym, tak naprawdę. Ale z drugiej strony, odwracając to, niezwykłe jest to, że my mamy podłączenie do tej mocy. Że gdyby nie modlitwa, to oni by przegrali. To znaczy się, że gdyby Mojżesz nie modlił się z Aaronem i Hurem, to nie byłoby tego zwycięstwa. To znaczy się, że w jakiś sposób Bóg uzależnił, ten, który, od którego zależy wszystko, uzależnił swoje działanie od modlitwy swojego ludu. Pewien sposób, jakby Bóg się ograniczył. Ograniczył się do modlitwy swojego ludu. Że te rzeczy są ze sobą powiązane. Ręka ludzka pobudza Bożą rękę. To ktoś powiedział to w ten sposób, takim krótkim wierszu, który gdzieś głęboko we mnie zapadł i pamiętam go. Modlitwa porusza ramię, które porusza świat, aby przynieść zbawienie. Modlitwa porusza ramię, które porusza świat, aby przynieść zbawienie. I tu widzimy właśnie tą Bożą rękę. Ale dzieje się to przez modlitwę. Bóg pewnych rzeczy nie uczyni, jeśli nie będziemy się modlić. To znaczy, że mogą być porażki w naszym życiu, w życiu Kościoła, czy w życiu narodu, które są następstwem tego, że zabrakło modlitwy. Że nie było tego, nie było tych, którzy się modlili. Ale to też oznacza w drugą stronę, że kiedy ta modlitwa jest, że kiedy ta modlitwa trwa, to dzieją się rzeczy, dzieją się sukcesy, mają miejsce zwycięstwa w naszym życiu osobistym, w życiu Kościoła i w życiu nawet narodów, dzięki temu, że jest ktoś, kto się modli. Dzieje się to przez modlitwę. Więc przez modlitwę Bóg daje nam totalnie niesamowitą możliwość wpływu na bieg wydarzeń historii. I myślę, że w dalszym ciągu jest to wciąż niewykorzystany potencjał dla nas wpływu, który wymaga naszej wiary, naszego zaangażowania, że warto to czynić. Więc po pierwsze, zwycięstwo należy do Pana, i Boża moc jest w ręku Pana, ale po drugie, to jest ze sobą powiązane i zależy też od nas. Po trzecie, ta historia nas uczy tego, że jeden człowiek, że modlitwa jednostki ma ogromne znaczenie na to, co się wydarzy w życiu narodu. To pokazuje taką ogólną też prawdę. No wiecie, no, on się modli, to po co? Ja już nie muszę, nie? On się modli, on tam lubi się modlić, niech on się modli. Za mnie się pomodlą. To, że ja się nie modlę, to nie ma większego wpływu. Przecież ktoś się zawsze pomodli, tak? W kościele. Ale tak nie jest. Ta historia też pokazuje nam, że to zaangażowanie jednostki ma wielkie znaczenie. Twoje zaangażowanie, twoje i moje zaangażowanie w modlitwę ma znaczenie. To nie, a tam ja się nie pomodlę, nic się nie stanie, bo ktoś inny się pomodli. W drugą stronę też. Ta historia pokazuje nam, że ten jeden nie dałby rady. Ten jeden nie dałby rady. Choćby nie wiem jak chciał, to przerosło jego możliwości fizyczne. A więc to pokazuje nam kolejną prawdę. Oczywistą. Jak mówię, żadnej Ameryki nie odkrywam. Jeden nie da rady, ale wspólnota da radę. Siła w wspólnocie da radę. Dlatego też Jezus do tego się odnosił, myślę, po części to ma ze sobą związek, gdzie dwaj lub trzej w modlitwie uzgodnią swoje prośby, Bóg niczego im nie odmówi z nieba. Nie jednemu, dwóm lub trzem. Jest jakaś siła, jest jakaś synergia, moc, która jest większa, kiedy modli się wspólnota, kiedy modli się jakaś grupa, niż kiedy modli się jeden. Bo ten jeden nie da rady. To jest za dużo jak dla tego jednego. On potrzebuje wsparcia modlitewnego. Oni się szybko zorientowali, że jak Mojżesz ma ręce w górę, o, tam się bitwa na ich stronę. Ale jak już Mojżesz, no w końcu cały dzień, ręce drętwiały. Jak mu ręce zaczęły opadać, oni przegrywają. Szybko jego ręce do góry. Ręce do góry, to oni znowu wygrywają. Więc oni szybko doszli do tego wniosku. Jego ręce muszą być non-stop w górze, jeśli chcemy wygrać tą bitwę. Jego modlitwa nie może ustać. Chociaż on już nie mógł. On już nie dawał rady. Ale wsparli go wtedy Hur i Aaron. I zrobili bardzo fajną, sprytną rzecz. Tak mnie korci, żeby to wam zademonstrować. Ja mogę prosić tych, którzy są tu najbliżej. O, poprosimy ciebie, Andrzej. Poprosimy Lucynę. Jest tu jakiś młodzieniec jeszcze. Miłosza nie widzę. Poprosimy może Janka. Lucyna, krzesło, tak, też młodzieńca. Lucyna, usiądź tu na krześle. Weź Andrzej krzesło, to tak Lucynie odwróć. A oni, i podnieś ręce do góry. A chłopaki macie utrzymywać jej ręce do góry. I zobaczcie, to jest pewna kolejna taka prosta, bardzo pragmatyczna rzecz. Gdyby Lucyna stała, to wszyscy oni by musieli mieć ręce w górze, więc wszyscy by nie wytrzymali. Ale w momencie, kiedy oni wpadli na to, że Mojżesz ma usiąść na kamieniu, im było łatwiej trzymać ręce. Tak długo. Dziękuję wam bardzo. Oklaski dla nich. Wiecie, z tym się wiąże bardzo praktyczna, myślę, rzecz, którą też potrzebujemy zauważyć, bo ona jest w tym tekście. Żeby modlitwa płynęła, żeby modlitwa nie ustała, my potrzebujemy szukać praktycznych rozwiązań, które nam ułatwią modlitwę. To ma przeróżne przełożenia. Może żona powinna czasami pomóc mężowi, jakby zająć się dziećmi, żeby on miał czas na modlitwę. I o drugą stronę tak samo to działa, tak? Żeby jedno drugiego odciążyć, żeby to drugie mogło mieć czas właśnie na modlitwę. To ma też takie przełożenie, że tak naprawdę Aaron, Hur i Mojżesz to byli przywódcy. Oni nie walczyli w bitwie, inni walczyli. Oni byli zapleczem modlitewnym. I prawda jest też taka, którą później widzimy w Dziejach Apostolskich w 6 rozdziale, kiedy doszło do pewnych problemów w pierwszym kościele i pewne wdowy były zaniedbywane, apostołowie powiedzieli tak: niepożądaną rzeczą jest, żebyśmy zostawili modlitwę i Słowo Boże, a zajęli się usługiwaniem przy stołach. Dlatego wybierzcie sobie 7 mężów pełnych Ducha Świętego i mądrości, aby rozwiązali ten problem i zajęli się tą służbą. A my, żebyśmy mogli poświęcić czas na modlitwę i na głoszenie Słowa Bożego. Więc jest ważne we wspólnocie to, co daje takie możliwości, daje tylko wspólnota, w pojedynkę się tego nie da zrobić, żeby tak organizować sobie życie, żeby modlitwa mogła płynąć. W przypadku akurat zboru myślę, że to ma przełożenie takie, że przywództwo powinno mieć czas i być zaangażowane na modlitwę i powinno być odciążone od pewnych innych rzeczy, które mogą zrobić inni i powinni zrobić inni zboże. Pastor nie może być od wszystkiego. Podaj, pozamiata i tak dalej. Tak? Więc tu jest też ta ważna prawda zawarta. Kolejna prawda, o której trochę już teraz tutaj mówię. Niezwykle istotne jest, żeby modlitwa nie ustawała. Tu jest obraz wytrwałej modlitwy, która tak długo trwa, aż nastąpi finał, aż nastąpi zwycięstwo. Czyli ta modlitwa trwa do końca. Nie wystarczyło, że Mojżesz się pomodlił, już nie musi się modlić. Czasami dzisiaj są takie myśli w Kościele, że przecież nie musisz Bogu ciągle mówić, o co Go prosisz, tak? Wystarczy, że raz poprosisz i spokój. I że kiedy Go znowu o to prosisz, czy trwasz w tym, to jesteś niewierzący. Albo po co w ogóle się modlić? Przecież Bóg już dał. Przecież już w Chrystusie masz wszystko, mamy wszystko, to po co się modlić, tak? Ale modlitwa nie jest dla Pana Boga, tylko dla nas. Bóg nie potrzebuje modlitwy, tylko my potrzebujemy modlitwy. I modlitwa nie zmienia Pana Boga, tylko nas zmienia, tak? Dlatego Jezus mówił o tym, żebyśmy nie ustawali w modlitwie. Dlaczego Jezus mówił, żebyśmy nie ustawali w modlitwie? Bo gdyby to było takie proste i łatwe, to w ogóle nie trzeba by było o tym mówić. Ale skoro Jezus mówił, żebyśmy nie ustawali w modlitwie, to znaczy się, że będą okoliczności, że będzie presja, że będą takie wydarzenia, zniechęcenie, żeby właśnie ustać w modlitwie. A wy pomimo to nie poddawajcie się. Nie ma mowy, żeby kiedykolwiek ustać w modlitwie. To znaczy się, że często modlitwa jest wysiłkiem, że często modlitwa potrafi utrudzić, że ręce opadają. Bo ileż możesz się modlić, jak długo? Ty już nie dajesz rady. Ale kiedy nasze ręce opadają w modlitwie, często oznacza to, że w naszym życiu zaczyna dziać się źle. Zamiast zwycięstwa przychodzi porażka. Bo te modlitwy te ręce powinny być w modlitwie tak długo zniesione, dopóki nie przyjdzie zwycięstwo. Dopiero wtedy mogą zostać opuszczone. Więc jest to obraz nieustannej modlitwy, która jest usilną modlitwą, która prowadzi do zwycięstwa. W tym wypadku tu chodziło tylko o bitwę, która miała miejsce jeden dzień i też było ciężko. Ale przecież często bitwy, które toczymy w naszym życiu, są o wiele większe i tyczą się o wiele większej stawki niż wtedy. Dzisiaj często walczymy o życie ludzi, o ich zbawienie, żeby oni doświadczyli Bożego zbawienia. I nie chodzi o to, żeby dzień wytrwać w modlitwie, ale lata. Myślę, że my żeśmy się szybko pozbyli złudzeń, że tutaj zbory będą powstawać w okolicach jak grzyby po deszczu. Że powiesz komuś Ewangelię i zaraz się 1000 nawróci. Często wiemy, że to jest praca na lata rozłożona, żeby do kogoś docierać, żeby głosić mu Ewangelię i żeby to pracowało w jego sercu. Więc nasza modlitwa nie może ustać. Pewien człowiek kiedyś mówił tak. Pytano się go, bo ludzie wiedzieli o tym, że on ma dwóch przyjaciół, o których się modlił 50 lat. 50 lat. Wielu z nas jeszcze tyle lat nawet nie żyje. Się zapytali go, czy on jeszcze widzi potrzebę, żeby się o nich modlić. On powiedział tak, bo Bóg wciąż kładzie mi na serce modlitwę o nich. I jeden z tych przyjaciół nawrócił się tuż przed swoją śmiercią, a drugi nawrócił się po śmierci tego, który się modlił. Ale nawrócili się oboje. Był sens tej modlitwy? Był. Słuchajcie, co znaczy chociażby te 50 lat modlitwy wobec wieczności? Dlatego nam nigdy nie wolno się poddać modlitwie. I dlatego tak ważne jest, żeby modlitwa nieustannie płynęła. Żeby te ręce były wciąż i wciąż podniesione, pomimo tego, że są sytuacje w naszym życiu, że te ręce, tak symbolicznie, te ręce w modlitwie nam drętwieją. Przychodzi zniechęcenie. Nie chce ci się już modlić. Nie masz już sił się nawet modlić. I to jest też siła, która jest we wspólnocie. Bo jednemu może być ciężko wytrwać w modlitwie, ale wspólnocie łatwiej o zachętę. Łatwiej o pobudzenie jeden do drugiego, żeby jednak dalej trwać w modlitwie. Żebyśmy my również tutaj trwali tak długo w modlitwie, jak będzie trzeba i ile będzie trzeba. Nawet jeśli trzeba będzie jeszcze dziesięciolecia poświęcić naszego życia tutaj, żeby Kościół tu się rozwinął i kolejni ludzie mogli zostać zbawieni. Że przyszedł czas, że będą mogły powstać samodzielne zbory w takim Zblewie, w takich Skarszewach, czy jeszcze gdziekolwiek indziej tutaj w okolicy. Dlaczego byśmy tego nie mieli doświadczyć? Ale to wymaga też wytrwałej modlitwy. Jeśli my w tej modlitwie będziemy się zniechęcać, to pewne rzeczy mogą się nie wykonać i nie staną się. Taki jest też wniosek, który płynie z tej historii. Nie wiem, czy zauważyliście, chociaż cały czas mówimy o modlitwie, tak naprawdę Mojżesz nie wypowiedział ani słowa. Przynajmniej nie czytamy o tym. Nie wiemy, czy rzeczywiście nie mówił nic, tylko nie czytamy o tym, żeby on jakąś modlitwę wypowiadał. Czytamy o tym, że jego ręce były podniesione. Nie wiemy, czy on równocześnie przy tym się modlił, wołał. Wiemy, że jego ręce były podniesione. I gest podniesionych rąk jest jednym z najstarszych gestów modlitewnych, jakie czytamy w Biblii. Co to oznacza? Oznacza to, że podnosimy swoje ręce do tego, od którego wszystko zależy. To oznacza, że otwieramy się na Niego. Że chcemy, żeby spłynęło od Niego. To jest ratuj nas, Panie. Wyciągnięcie ręce ku pomocy, ku Jego zbawieniu. Ty nas uratuj. Wyciągam moje ręce do Ciebie. Bo od Ciebie przychodzi dobro. To oznacza też uwielbienie dla Niego. W Nowym Testamencie apostoł Paweł do Tymoteusza w 2 rozdziale 1 listu do Tymoteusza w 8 wersecie mówi w ten sposób. Chcę więc, aby mężczyźni modlili się przy każdej okazji, wznosząc ręce. Niesplamione złym postępowaniem, bez gniewu i sporów. Czyli żeby wznosić czyste ręce, tak? Modlili się wznosząc ręce. Gesty mają znaczenie. Gesty często mają znaczenie. Bo są wyrazem tego, co się dzieje w duchu. Takich fragmentów, gdzie czytamy o wzniesionych rękach, jest wiele. Może jeszcze tylko jeden przeczytam z psalmu 63, gdzie Dawid mówi tak. Póki żyję, będę Cię tak błogosławił i w Twym imieniu wzniosę w górę dłonie. Póki żyję, póki życia mego, tak, nie ustanę w modlitwie i moje ręce będą wznosić się do Ciebie. Będą wznosić się do Ciebie. Ta bitwa jest pewnym obrazem, który mówi o tym, że na drodze do ziemi obiecanej przychodzą wrogowie, którzy nie chcą dopuścić, żeby powołanie zostało zrealizowane. W historii Żydów Amalekici stali się dla Żydów symbolem wrogów Izraela. Na przykład rabini, nie wiem, dla mnie ciekawostka, Hitlera nazywali Amalekiem. Dlaczego? Bo on był uosobieniem wroga Izraela. Amalekici. Więc to jest pewien obraz, który też mówi o tym, że również w naszym życiu, w wędrówce Kościoła, do ziemi obiecanej, do realizacji Bożego powołania, do realizacji Bożych obietnic, czyhają wrogowie po drodze, żeby zaatakować nas z tyłu. Przez zniechęcenie, przez wyczerpanie. Tak jak w ich przypadku, jak wspomniał Józef Flawiusz, przez zasianie w ich serca strachu. Żeby ich zniechęcić, żeby ich zatrzymać, żeby nie osiągnęli tego, co Bóg dla nich przeznaczył. I tym czynnikiem, który może nas uchować od tego, żeby ten wróg pokonał nas w naszym życiu, jest modlitwa. Jest modlitwa. Abyśmy mogli wygrać tę bitwę. Te bitwy. Bo wiemy, że w naszym życiu takich bitew do zwycięstwa będzie potrzeba wiele. Ale też my nie możemy pozwolić się dać się zatrzymać. Potrzebujemy się modlić. Dlatego, że w modlitwie jest tak wielka moc. Ja wiem, że czasami, kiedy my się modlimy, to my tego zupełnie nie widzimy. Modlisz się, a i tak dzieją się pewne rzeczy, o które się modliłeś, żeby się nie stały. To jest jeden z takich czynników, który przynosi zniechęcenie. Czy rzeczywiście moja modlitwa ma wpływ? Ale Słowo Boże nie daje nam żadnych wątpliwości co do tego. Modlitwa ma znaczenie. Twoja modlitwa jest potrzebna. Twoja i moja modlitwa jest potrzebna. Dlatego też chcemy się modlić. Chcemy ten rok zacząć modlitwą. Bo potrzebujemy przełomów, potrzebujemy zwycięstw, które się bez modlitwy nie dokonają. Jeśli my nie będziemy się jako też Kościół razem mobilizować do tego, żeby się modlić, żeby modlitwa płynęła, nie ustawała w naszym życiu i też jako Kościoła. Dlatego też przyszły tydzień to będzie tydzień, którym chciałbym, żeby codziennie moglibyśmy się modlić. Możemy wykorzystywać, tak jak oni wykorzystali, różne możliwości, praktyczne myślenie, żeby ułatwić sobie, żeby modlić się. Więc o 18 codziennie tutaj przez przyszły tydzień będziemy się spotykać, to może niech przybędzie. Będziemy się modlić. Jeśli nie możesz, to w miejscu, w którym jesteś. Mniej więcej o tej godzinie. Nawet jeśli nie możesz o tej godzinie, to weź o innej godzinie. Ale żebyśmy w duchu, łącząc się w duchu, wszyscy razem mieli to poczucie, że jak ważna jest modlitwa i że chcemy całym Kościołem się modlić. Bo potrzebujemy wiele przełomów. Śpiewaliśmy dzisiaj o przełomach. I tych przełomów potrzebujemy i czekamy na nie. Ryszard Krzywy też mówił o tym, że to będzie rok też przełomu. Więc Słowo Boże, czy prorok przez Słowo Boże też nas do tego zachęcał, że przychodzi czas przełomów. Ale mogą się one nie dokonać, jeśli my nie będziemy się modlić. Pewne rzeczy się same przez się nie staną. Wymagają one naszego zaangażowania. Dlatego nie bądźmy z tych, którzy się poddadzą, którzy ustąpią, ale z tych, którzy będą tak długo trwać, aż to słońce zajdzie na znak zwycięstwa. A się rzeczy dokonają, się staną. Powstańmy, będziemy się modlić. Panie, chcemy uczyć się od Ciebie. Chcemy, żeby Twoje słowo pracowało w nas, czyniąc z nas ludzi modlitwy. Potrzebujemy trwać w modlitwie. Potrzebujemy wciąż na nowo uświadamiać sobie rolę i wagę modlitwy, jak wiele od niej zależy. I dlatego nie wolno nam, jeśli coś nam nie wolno, to nie wolno nam zaprzestać się modlić. I trwać w modlitwie do skutku. Do skutku. Jeśli nie ma uzdrowienia, modlić się tak długo, aż ono w końcu przyjdzie. Dlatego, że mamy Twoje obietnice, mamy Twoje słowo, mamy Twoją zachętę, żeby w modlitwie nie ustawać. I chociaż czasami już ręce by opadały nam, i wydawało się, że już dłużej nie damy rady. My chcemy trwać w modlitwie. Dlatego, że też Duchu Święty, Ty sam podnosisz nasze ręce do modlitwy. I Ty, Panie Jezu, stawiasz się za nami w niebie. Ty jesteś tym naszym zapleczem modlitewnym tam na górze, który ma wzniesione te ręce do góry i przynosi zwycięstwo Twojemu Kościołowi. I Twój Kościół jest zwycięski i Twój Kościół zwycięży. Dlatego dziękując Ci za to, że Ty nas pobudzasz, że Ty podtrzymujesz nasze ręce. Chcemy trwać w modlitwie, mobilizować się, wiedząc, że przez modlitwę dokonamy tu niezwykłych rzeczy. Nawet jeśli będziemy latami się modlić, ale one się wydarzą. Twoja czasza w niebie będzie napełniać się naszymi modlitwami i nie chcemy dopuścić do tego, żeby tam było pusto, ale żeby ona była wypełniona modlitwą Twojego Kościoła tutaj, aby kiedy Ty zechcesz, kiedy przyjdzie ten moment przełomu i Ty powiesz do anioła, wylej te modlitwy, niech się wszystkie ziszczą, niech się wszystkie spełnią, to nie okaże się, że tej czaszy jest niewiele, ale że ta czasza jest pełna, pełna modlitw Kościoła, naszego Kościoła. aby dokonały się Twoje cuda, Twoje znaki, Twoje uzdrowienia i Twoje przełomy w życiu Polaków tutaj, w Starogardzie i w okolicach i w całym naszym kraju. Na Twoją chwałę i na Twoje zwycięstwo. Amen.